Południe Wnet, Radio Dwóch Stolic. Wysłuchaliśmy rozmowy z panią Ireną Lasotą. Wracamy do spraw krajowych. W studiu jest gość Rafał Ziemkiewicz. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Czy pan jako dziennikarz występujący od czasu do czasu w telewizji polskiej przejął się faktem, że będzie pan teraz bojkotowany?
Nie, to pytanie jakieś podchwytliwe, przepraszam.
Nie, zupełnie nie, szczere, no zapowiedziano bojkot telewizji publicznej przez główną partię opozycyjną, to ja się pytam, czy pan się przejmuje, znaczy, dlaczego podchwytliwe?
Aha, chodzi panu o to, że nie będą tam przychodzić, znaczy ja nie prowadziłem nigdy tych programów, w których przychodzą politycy. Dawno, dawno temu, nawet jak w Tok FM działałem, czy w innych radiach, no to po prostu starałem się zawsze zapraszać ludzi ciekawych, a politycy generalnie nie są ciekawymi rozmówcami. A bo mówią, no tak, byli politycy są ciekawi, bo oni wtedy tak szczerze mówią, co myślą, a póki są na jakimś tam w układach jakiś, to wiadomo, że to nie jest ciekawy komunikat. Ja cię zapraszałem ekspertów, a no już politycy Platformy należą do wyjątkowo nieciekawych, także jak usłyszałem o tym bojkocie, to przypomniały mi się takie słowa z Michaiła Bułhakowa, spadaj stąd, bez ciebie będzie weselej, kiedy tam konferansjera się pozbywają ze sceny, więc myślę, że telewizja państwowa przeżyje ten bojkot. Ja w każdym razie w ogóle go nie zauważam, bo na moją działalność to nie wpływa.
No ale sytuacja w Polsce pewnie na pana działalność, a przynajmniej postrzeganie tego, co się u nas dzieje, jakoś wpływa. No wygląda na to, że im więcej jest apeli o pojednanie i zanik języka nienawiści, tym więcej jest też sporów.
No mam nadzieję, że i ja na tę sytuację jakoś wpływam, ale to już nie mnie oceniać. Natomiast coś, oczywiście walka z nienawiścią to jest tak jak z dzieciństwa, pamiętam walkę o pokój. Związek Radziecki walczył o pokój, zbrojąc się oczywiście nieustannie, ale patronował ruchom pacyfistycznym, robił kongresy pokojowe i walczył o pokój. Mniej więcej tak należy rozumieć walkę z nienawiścią w wydaniu Platformy Obywatelskiej. Jest to po prostu taka strategia polityczna. No, nikt przecież nie powie czegoś dobrego o nienawiści, więc przyczepiamy sobie to hasło. Mówimy, że to, co my robimy, to jest walka z nienawiścią. To jest odwieczny numer powtarzany w polityce zawsze przez wszystkie ruchy polityczne, ale zwłaszcza przez te lewicowe. Walczymy z biedą, walczymy z bezrobociem, walczymy z wykluczeniem społecznym, walczymy z niesprawiedliwością społeczną. Tak walczymy, że tej niesprawiedliwości społecznej jest coraz więcej, że im bardziej bronimy ludzi pracy, tym ludzie pracy mniej zarabiają, a urzędnicy, i zwłaszcza najbogatsi, zarabiają więcej i tak dalej. No, więc gadanie akurat znaleziono sobie w tej chwili, znaczy znaleźli sobie szefowie opozycji takie poręczne hasełko walka z nienawiścią. Ja nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby to przyniosło więcej niż to, co przez 3 lata się przewijało przez przemówienia opozycji totalnej, bo to już nawet trudno spamiętać, jakie były te hasła. O wolny internet walczono, kiedy wchodziła ustawa o bezpieczeństwie w sieci, nawiasem mówiąc, później oceniona jako jedna z lepszych przez jakieś tam fachowe organizacje. Walczono o wolne media w czasie tak zwanego Ciamajdanu. O kobiety walczyli, bronili kobiet, no i tak dalej. Tego jest dość dużo. Teraz walka z nienawiścią. Myślę, że potrwa to jakiś czas, a później być może znajdzie się inne, jakieś kolejne hasło, jeżeli to wielkich zysków opozycji nie przyniesie.
To jest może pytanie takie trochę cynicznie polityczne, ale czy te wydarzenia tragiczne, których byliśmy świadkami z Gdańska, czy one wpłyną na wynik najbliższych wyborów?
Raczej nie. To znaczy, no cynicznie politycznie powiedzmy tak, że Grzegorzowi Schetynie ta zbrodnia z nieba spadła. Wiele na tym Platforma nie straciła. Właściwie nie traci nic, ponieważ i tak Paweł Adamowicz jej się urwał. Został wyrzucony z partii. Platforma popełniła tutaj ogromny błąd, ponieważ uznała, że jest ona dysponentem głosów elektoratu antypisowskiego. To znaczy ci, co nie głosują na PiS, zagłosują na każdego, kogo im wskaże Platforma. No i wydawało się tutaj, że jeżeli wystawią Jarosława Wałęsę, to on wygrywa w cuglach. Tymczasem Paweł Adamowicz się zbuntował, wystawił sam się do wyborów, wygrał te wybory bardzo wyraźnie, z dużą przewagą nad Jarosławem Wałęsą.
Znaczy Jarosław Wałęsa nie wszedł w ogóle do drugiej tury, żeby było śmieszniej.
Tak, no już mówię, przewaga była dość duża, bo Kacper Błażyński zebrał trochę inny elektorat, ale mówimy o tym elektoracie niepisowskim, więc w gruncie
gruncie rzeczy miasta i tak Platforma nie miała, więc w sensie politycznym ta śmierć ich wpływów nie zmniejszyła, a być może je zwiększyła. Chociaż raczej jeżeli zwiększyła, to frakcyjnie, tak patrząc, ludzi Donalda Tuska zwiększyła wpływy, niż w ogóle to jest jakby ciekawy aspekt tej sprawy, czyli to, że Tusk wyrósł na prawdziwego lidera. Proszę zwrócić uwagę, to nie Schetyna, który formalnie jest szefem Platformy, tylko Tusk ogłosił, że Platforma nie wystawi kandydata i poprze panią Dulkiewicz. To jakoś nikt nie zwrócił uwagę, że to jednak była pewna uzurpacja, ale oczywiście wszyscy wiedzą, to był sygnał. To kończy się zabawa, strząsamy te szarańcze schetynowską z peowskiego drzewa, że tutaj sparafrazuję. No i rozgrywamy to. Natomiast ja już wielokrotnie pisałem i myślę, że to wszystko to potwierdza, że nie tylko Schetyna osobiście, ale Platforma w ogóle jest zafascynowana tym, jak Jarosław Kaczyński zdołał przetrwać 8 lat w opozycji. Zdołał nie dopuścić do tego, że wyrosła inna prawicowa, poważna siła jakaś, która by osłabiła PiS i zdołał w końcu potem do władzy wrócić. I oni po prostu starają się dokładnie skopiować nie tyle to, co PiS wtedy rzeczywiście robił, to, o co oni PiS oskarżają, że robił. Czyli postawili, proszę zobaczyć, ostatnie 3 lata właśnie na, jak to powiedział niezbyt mądrze otwartym tekstem Schetyna, że będą opozycją totalną, czyli delegitymizują totalnie państwo. To nie jest dla nich Polska, to jest państwo PiS. Nie mamy nic wspólnego, przynajmniej w sferze symbolicznej, no bo jakoś się tam oczywiście tu i ówdzie PO z PiS-em muszą dogadywać. Ale odbieramy im moralną legitymizację, czyli mniej więcej to samo, jak Jarosław Kaczyński też mówi, że oni nie mają moralnego prawa rządzić. No to tutaj działa to w drugą stronę. Zakładamy swoje kluby Gazety Polskiej, że nazywamy je kluby obywatelskie. Zakładamy swoje rodziny Radia Maria. Robimy swoje miesięcznice, prawda, czyli swoje marsze, swoje rytuały. I teraz co jeszcze było potrzebne? No musimy mieć swój Smoleńsk. Oni naprawdę wierzą, przeczytać taki artykuł, Ann Applebaum na przykład w Gazecie Wyborczej był drukowany, on w ogóle z amerykańskiej prasy. Oni apretetycznie wierzą, że to właśnie, że oskarżył Jarosław Kaczyński ich o to, że są współpracami zamachu w Smoleńsku, że to doprowadziło do utraty władzy przez Platformę. To jest oczywiście bzdura, jak ktoś zerknie w twarde dane, to zobaczy, że oczywiście nie, nawet w elektoracie pisowskim, tym żelaznym pisowskim, tylko połowa ludzi wierzy w to, że w Smoleńsku doszło do zamachu. I PiS nie dlatego wygrał w 2015 roku, że wystawił Macierewicza na pierwszą linię, tylko wręcz przeciwnie, dlatego, że Macierewicza schował. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta to, że
najstarsi ludzie pamiętają.
TVN musiał wysłać pracownika pod przykryciem na spotkanie Polonii w Chicago, bo tam dopiero wypatrzyli Macierewicza, żeby go sfilmować i pokazać w faktach TVN-u, żeby w ogóle jakoś istniał Macierewicz w czasie kampanii. Więc te legendy, które sobie Platforma opowiada, są kontrfaktyczne, co nie zmienia faktu, że oni je naśladują i uważają, że mówiąc ich językiem, że Jarosław Kaczyński na trumnie brata wrócił do władzy, no to teraz Donald Tusk chce wrócić na trumnie Pawła Adamowicza, zwłaszcza, ale... że wdowa wyraźnie jest chętna, żeby tutaj zwłokami męża pisowców okładać.
Czy pan uważa, że to już jest zdecydowane, że Donald Tusk po tym swoim przemówieniu, kiedy obiecywał, że nie dopuści, nie pozwoli i tak dalej, już po prostu chce tutaj wrócić na polski rynek polityczny?
Ja przypuszczam, nie jestem pewien. Będziemy pewni absolutnie, jeżeli dowiemy się, że pod jakimkolwiek tam pretekstem kadencja Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej ulega skróceniu, ponieważ warunkiem skutecznego powrotu Tuska do polskiej polityki jest skrócenie tej kadencji. Inaczej wybory sejmowe wypadają jeszcze pod jego kadencją. Mógłby ewentualnie wrócić na prezydenckie, ale to już będzie mu sztarda po obiedzie.
Dlaczego myśli pan, że nie chciałby sobie poprezydentować?
Ja myślę, że Tusk to może by i nie chciał. Natomiast sądzę, że jest na niego prawdopodobnie wywierana presja. Czyli mówiąc językiem z dawnego filmu, dostał taką propozycję nie do odrzucenia, że musi odzyskać Polskę dla Europy. No, ponieważ jest tym, że nawet nagrodzony, właśnie przed chwilą była ta wiadomość, że dostał nagrodę za to, że się przeciwstawia własnemu narodowi, przeciwko polskiemu nacjonalizmowi, promuje wartości europejskie. No,
przynajmniej trochę, szczerze.
Trochę pocałunek śmierci, szczerze mówiąc. No, w każdym razie pocałunek, z którego Tusk się będzie musiał w wyborach mocno tłumaczyć. Ale tak sądzę, że z punktu widzenia samego Tuska, to on nie ma żadnego powodu to wracać. Chyba, że chce naprawdę stanąć przed sądem i oczyścić się z zarzutów. Myślę, że raczej nie chce stawać przed sądem, bo podejrzewam, że musiałby ten sąd być naprawdę bardzo głęboko nieuczciwy, żeby mu się pozwolił z zarzutów oczyścić. Natomiast no, myślę, że Europa, eurokracja gdzieś tam w kręgach pani Merkel i Martina Sajmara, tak, tego faktycznego szefa Komisji Europejskiej, czyli sekretarza Jean-Claude'a Junckera, w kręgach rozmaitych gujów Werchowstadów, tam patrzy się no, z pewnym takim lękiem na to, co się w Polsce dzieje, i Tusk jest postrzegany jako jedyny człowiek, który może tutaj wpływy europejskie, wpływy unijne, eurokracji, wpływy odbudować. Więc myślę, że po prostu no, nie pozwolą mu tak sobie teraz pójść gdzieś tam na jakąś gładką synekurkę i być wysokim przedstawicielem na Mauritiusie.
No dobrze, rozumiem, że w piłkę sobie na razie nie pogra. Pytanie, czy Polacy są w stanie zgodzić się na taką powtórkę z rozrywki. Te powroty w polskiej polityce to nie jest coś tak bardzo częstego.
Ja sobie nie przypominam, chyba że za powrót uznać taki szczególny wypadek wysłania Jerzego Buzka do Brukseli. Ale to była inna sprawa. To był emeryt wtedy, a Parlament Europejski jest postrzegany trochę jako takie miejsce dla emerytów. Po tym, jak już Buzek został odrzucony po czterech reformach i tak dalej, przypomnę, po dłuższym czasie kandydował do Parlamentu Europejskiego, rzeczywiście zabrał bardzo duże poparcie na Śląsku, gdzie kandydował. Ale poza tym nie znam skutecznego powrotu. Natomiast mieliśmy totalne klęski. No, Wałęsa, który po następnych wyborach, po tych, które przegrał z Kwaśniewskim, nie tak znowu miażdżąco, nawet były dyskusje o tym wyniku, to w następnych wyborach dostał chyba 1,5% czy coś takiego. Kwaśniewski kilkakrotnie próbował patronować różnym inicjatywom, to się zupełnie skończyło. Wydaje się, że Polacy takich powrotów nie lubią, nie lubią oczywiście, i też nie jestem przekonany, czy Tusk rzeczywiście mógłby wrócić, tym bardziej, że no, Tusk był jednak, siła Tuska brała się z emanacji pewnej, odczytania pewnych nastrojów, które się od tego czasu diametralnie zmieniły. Siła Tuska polegała na wpisaniu się w takie cwaniactwo. On się świetnie skomunikował na takim pozawerbalnym poziomie z takim polskim cwaniaczkiem, który w polskim wyborcy siedzi, ale oficjalnie się nie ujawnia, natomiast kombinuje. I to było takie kombinowanie takie, nikomu się nie narażać, to będzie kasa z Unii. Nie mówić o żadnym Smoleńsku, bo to nas z Ruskimi pokłóci, a wtedy także z Niemcami. Nie stawiać się Niemcom, nikomu się w ogóle nie stawiać, po korneciele, jak wiadomo, z się, mając 300 miliardów z Unii, proszę zobaczyć, a właściwie Tusk tylko o tym mówił, o spokoju i o miliardach z Unii. Troszkę inaczej jest w tej chwili postrzegana Unia niż 8 lat temu, niż 10 lat temu.
To już nie jest ten świat mędrców, którzy wiedzą, jak ma być.
I to nie jest ten, to już jestem mówiąc językiem mojego ulubionego sitcomu, oni nie są lepsi, oni są tylko bogatsi. Wielu Polaków jest na Zachodzie, wielu Polaków ma Skype'a, rozmawia, widzi absurdy politycznej poprawności, nonsensy rozmaite, iście gierkowskie, nie gorsze niż w PRL-u. Widzi ten zalew imigrantów, bezradność Europy, uciekanie przez polityków europejskich od problemów w jakiś bełkot ideologiczny, zupełnie jak w Związku Radzieckim. Tu się wali, tu się sypie, a tam plenum opowiada, że socjalizm udowodnione zostało, że najlepszym jest tego. W związku z czym jakby ten barani zachwyt nad Europą, który był udziałem jeszcze mojego pokolenia, wychowanego w PRL-u, gdzie Zachód po prostu postrzegał jako raj, on się kończy definitywnie. Definitywnie się też kończy patrzenie na Europę jak na taki róg obfitości, z którego można czerpać bezkarnie, bo tak sądzono, ponieważ okazuje się, że to ma swoje skutki, że to nie jest za darmo i że my też do tego kotła dokładamy. No a kto się bardziej tym interesuje, to wie, że te wszystkie obiecane fundusze, które na dodatek mają jeszcze być uzależnione od jakiegoś przestrzegania praworządności, przy czym nie wiadomo, kto ocenia kto to przestrzeganie, to te fundusze tak naprawdę się kończą z rokiem 2020. Jeżeli myśmy coś mogli wydoić z Unii, tośmy już wydoili i ten argument przestaje działać. Tusk jest bardzo zręcznym politykiem, więc być może wyczuje nowe nastroje i stanie się wrócić do nas jako zupełnie nowy Tusk na tej trumnie, nie wiem. Ale na razie nic na to nie wskazuje, że miał jakieś lepsze pomysły od tych, które miał Schetyna na odbudowanie siły politycznej.
Tusk jako antyimigracyjny narodowiec chyba jednak na to mu nie pozwolą, ale niezależnie od tego, czy Tusk wróci, czy nie widzi pan pewnego jednak takiego, nawet jeszcze niewidocznego w sondażach, ale zmęczenia władzą Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście, ale to nie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, żeby udało się przekonać opozycji Polaków, że Prawo i Sprawiedliwość łamie demokrację, bo powiedzmy sobie na takie tam, czy tam paragraf 7 deroguje paragraf 12, czy artykuł 132 Konstytucji deroguje artykuł 150, czy odwrotnie, to Polak z wysoka patrzy, powiedzmy sobie, i go to guzik obchodzi. I nikt nie odczuwa rzeczywiście jakiegoś łamania demokracji, czyli praw swoich. No poza ogólnym łupieniem przez podatki, ZUS-y i tak dalej, ale to żadna nowość, przywykliśmy. Również nie sądzę, żeby wpłynęło jakkolwiek wstrząsająco na Polaków oskarżanie, że PiS ma krew Pawła Adamowicza na rękach, że przyszywanie tego mordercy do PiS-u jest już tak grubymi nićmi szyte i tak bezsensowne, że tylko zajadli zwolennicy PO są w stanie to podchwycić. No a po drugie, to też nie jest jakieś tam moralne oburzenie, które już wielokrotnie pod różnymi pretekstami próbowano zrozpętać. Nie działa. Natomiast co działa? Myślę, że PiS przez te 3 lata nie przekonał Polaków, najdelikatniej mówiąc, że potrafi być skuteczny. Znaczy mówiąc delikatnie, to nawet przekonał ich, że wręcz przeciwnie. Gdzie są te rozliczenia? Kto siedzi za Amber Gold?
Pan powiedział o tym Tusku przed sądem. Ja nie bardzo widzę te sądy, które miałyby się tym zająć i tego prokuratora, który miałby napisać stosowny akt oskarżenia.
No to jest dobre pytanie, rzeczywiście, tak. I tu jest problem PiS-u. Po prostu albo tak, albo robi ustawy, które się okazują parodią. Ustawa o sprzedaży ziemi, za którą wieś mniej lubi PiS, ponieważ okazało się, że ona nie działa tam, gdzie miała działać, natomiast utrudnia życie normalnym rolnikom. A sprzedaży ziemi w ręce obce bynajmniej nie przeszkadza, jest to zupełnie proste cały czas, wystarczy prosty kruczek prawny. Ustawa o aptekach, skutek której jest mniej apteki są dalej. Może to nie jest bardzo wielka bolączka, ale jednak ustawa o zakazie handlu, która miała dowartościować małe polskie sklepiki kosztem hipermarketów, a sprawiła, że znowu małe polskie sklepiki dostały po raz kolejny w plecy, natomiast hipermarkety zarabiają więcej niż przed tą ustawą, bo była nieprzemyślana, delikatnie mówiąc. Więc to jest jedno. No taka dużo niespełnionych obietnic. No fakt, że PiS może zawsze mówić, że jest jedyną partią, która w ogóle spełnia obietnice i tu podać 500+, ale jednak tych niespełnionych obietnic jest dość dużo i panuje takie, no widać odczucie nieudolności. A druga sprawa, no prawda, poszedł PiS na wojnę z Żydami i na kolana upadł. Poszedł na wojnę z sędziami i na kolana upadł przed Europą. Poszedł na wojnę z Europą i też, tak powiem delikatnie mówiąc, nie wygrał. Więc to jest cholera inna sytuacja niż Orban, który kreuje wroga, ale z nim wygrywa. No wyrzucił tego Sorosza z Węgier. Natomiast PiS zaczyna mieć naprawdę problem, że idzie co i raz na jakąś wojnę i wraca z tej wojny poobijany i mówi, że jest w porządku. Potrafimy się wycofać w odpowiednim momencie na z góry upatrzone pozycje i taktyczny odwrót przeprowadzić. Jeżeli coś może PiS zniszczyć, to właśnie ta opinia partii nieudolnej. Z tym, że no, żeby ta opinia zadziałała, to jeszcze musi na horyzoncie się pokazać jakaś alternatywa, która jest tą partią udolną. No to jak w wyborach europejskich liderami listy Platformy na razie są takie przymiarki, że mieliby być Bronisław Komorowski i Ewa Kopacz, no to jest to świetny pomysł, żeby Polakom przypomnieć, jak zręczna z kolei w rządzeniu i jak skuteczna była Platforma.
No tak, i to już któryś raz w tym momencie, jak rozmawiamy, dojdziemy do takiego punktu, kiedy ja zapytam pana o tych młodych narodowców, których gdzieś tam pan kiedyś parę razy w życiu pochwalił, że może są jakąś nadzieją. Obecnie ta nadzieja polskiej polityki skomunikowała się z pana byłym redaktorem naczelnym, co jest doskonałym pomysłem na to, żeby niczego poważnego w polityce nie zrobić.
No, cóż ja mogę powiedzieć, poza tym, że nadal się dobrze zapowiadają. No, gdzieś tutaj jest te 10-15% elektoratu niepisowskiego, ale zarazem nie antypisowskiego, tak? Czyli tego, powiedzmy, w wartościach prawicowego, a nie ceniącego sobie obecnej władzy z różnych powodów. I to jest elektorat, który może ulec poszerzeniu, tylko no, nie ma w tej chwili, nie widzę dla niego oferty, no bo Kukiz chyba już wszystko pokazał, co miał do pokazania i powiedzmy siłą rozpędu utrzymuje sondaże ponad progiem wyborczym, ale to jest siła rozpędu. Tutaj nie masz żadnego entuzjazmu, żadnej idei, żadnej wiary, że Kukiz rzeczywiście jest w stanie coś zmienić. Może to odbuduje, nie wiem, jeszcze teoretycznie ma szansę. No mają taką szansę oczywiście narodowcy wespół z wolnością, ale powiem szczerze, jeżeli pierwszy news, który przebija się na temat tej koalicji, to to, że dołączył do niej Grzegorz Braun, to z całą naprawdę sympatią dużą do Grzegorza jako artysty, no to uważam, że już taka dawka, jak to powiedzieć delikatnie, żeby mowy nienawiści nie było, taka dawka ekscentryzmu, jak połączenie Korwina z Braunem w jednej w partii, to jednak to nie jest moim zdaniem droga do serca.
Korwin znowu przyczepi jakąś petardę do psa albo, nie wiem, wsiądzie na słonia.
Coś tam powie o Hitlerze, Grzesiuk pokaże też, przepraszam, że tak mówię, no, jesteśmy na ty z Grzegorzem Braunem, więc, ale oczywiście nie powinien mieć, więc Korwin powie coś o Hitlerze, Braun coś doda tam o różnych rozmaitych spiskach masońskich i co należałoby zrobić tam z różnymi osobami i pod jaką ścianką je podstawić i postawić, załatwić. I do tego jeszcze jest to, że no, wielkim problemem narodowców przez nich niezauważanym jest to, że oni po prostu nie zdołali zbudować swojego wizerunku publicznego jako poważni ludzie, tylko dla takiego zwykłego Polaka hasło narodowiec kojarzy się z zadymiarzami, którzy praskają kamieniami w jakieś homoparady, a z kolei same homoparady są też postrzegane jako coś skrajnie niepoważnego, więc ktoś, kto się zajmuje walką z nimi, też jakby siłą rzeczy jest niepoważny, a to jest ważne dla wyborcy, że on chce widzieć siłę polityczną, która naprawdę się zajmie rzeczami dla niego istotnymi, a dlatego no, Korwina zniszczono kiedyś naprawdę skutecznie, eksponując tę jego, delikatnie mówiąc, niepotrzebną wypowiedź o pasach bezpieczeństwa, że to jest faszyzm. Zmuszanie do zapinania pasów bezpieczeństwa. To było tak groteskowe dla przeciętnego Polaka, że jak w kółko powtarzano w mediach Korwin, a ten od pasów, że pasy to faszyzm. On to oczywiście podchwycił, zaczął wszędzie o tym Hitlerze opowiadać, co jeszcze większe szkody wizerunkowe wywołało, no bo jak słyszy przeciętny Polak, że Piłsudski był gorszym faszystą od Hitlera, bo brał większe podatki niż Hitler, jak wszedł, to właściwie wyzwolił Polaków od faszyzmu. To są zbyt ekscentryczne naprawdę rzeczy, żeby wyborca to był w stanie przekuć na głosy.
No. Powiedział pan, że przeciętny wyborca nie przejmuje się walką między homoparadą a tymi, którzy chcą ją zablokować, ale czy nie jest tak, że jednak w tle grozi nam taka ostra ofensywa tej radykalnej lewicy, która nie będąc w większości, ale opanowując na przykład ideowo Platformę Obywatelską, może różne złe rzeczy w Polsce przeprowadzić, których później się już nie cofnie.
Grozi nam, dlatego że no, niestety tutaj PiS się zachowuje trochę tak jak brytyjscy nominalni konserwatyści, pod rządami których, przypomnę, tam rządzi partia, która się nazywa konserwatywna, a to, co się stało w ostatnich latach z Wielką Brytanią, to jest totalny upadek. Więc tutaj takie niebezpieczeństwo istnieje. Ono jest, wydaje mi się, w Polsce mniejsze niż w zachodnich państwach, ponieważ, czym wielokrotnie pisałem, my nie mamy doświadczenia wiktorianizmu, my nie mamy doświadczenia wojen religijnych, my nie mamy tego miotania się od ściany do ściany. W Polsce nigdy homoseksualizm nie był uważany za przestępstwo. W Polsce homoseksualista był postrzegany, proszę zobaczyć naszą literaturę, jako cudak, zabawny, no, archetypiczny cytat z Ferdy Durkę, też twój przyjaciel się dobiera, PDPD, ten do walka się dobiera, wiesz, a to nic nie szkodzi, no, książę Seweryn też czasem lubił, tylko żeby się damy nie dowiedziały. No, gdzieś tam to była duża dawka tolerancji we właściwym sensie tego słowa i w pierwszym kodeksie karnym w okresie międzywojennym pierwszy polski kodeks karny w ogóle nie brał homoseksualizmu pod uwagę. Nasze postrzeganie homoseksualizmu to jest ten pan Czesio z Kabareciku Lipińskiej. Zabawna postać, mam grać, nie tego. W sumie można go lubić. Myślę, że tak jakby Robert Biedroń gdzieś tam jest postrzegany w kontekście właśnie tego pana Czesia jako taki sympatyczny tam mam grać tego.
Chyba by się obraził.
Przepraszam, no analizuję, to nie jest, staram się rozumieć te rzeczy. W każdym razie w Polsce to nigdy nie było kwestią. My sobie nie zdajemy sprawy, że Zachód się obija od ściany do ściany, że tam jeszcze w 70-tych latach w Wielkiej Brytanii za fakt bycia homoseksualistą, nie za jakieś konkretne praktyki, za sam fakt, że się odbywa stosunki z własną płcią, szło się do więzienia.
No tak, genialny Alan Turing, który został wykończony.
No i był w 72 roku ostatni skazany homoseksualista za za homoseksualizm. Natomiast teraz tam latają zboczeńcy z gołymi zadkami po ulicy i na czele burmistrz tego, jak jakiś straż pożarna, harcerze, jak jakiś strażak powiedział, że on nie będzie w tym pajacowaniu uczestniczył, to wyleciał dyscyplinarnie, prawda? To wracamy do tego, jak Polacy dziś postrzegają Zachód. Więc ja jestem, jednak sądzę, że nasza historia i nasza, bo to podstawą tej różnicy jest to, że jesteśmy katolikami, a nie protestantami. Nawet ci, którzy nie są katolikami, są nimi ukształtowani po tym katolicyzmu. A katolicyzm zawsze w kwestiach obyczajowych dużo łagodniejszy, bo istnieje instytucja spowiedzi. No i powiedzmy katolik, nie wiem, co może źle zabrzmi, ale katolik gdzieś tam ma w głębi duszy, że jak bardzo nagrzeszy, to pójdzie do proboszcza. Jakoś się to wyspowiada. No najwyżej trzeba być blachę na kościół obiecać, albo dużą ofiarę dać jakąś, ale wszystko jest do załatwienia. No, protestant wpada w histerię. Wszyscy będziemy płonąć w piekle. Straszne, w związku z czym oni dlatego są skłonni do takich bardziej
historycznych zachowań. Rzucają się od ściany do ściany, co widać w ich historii.
I widać to w ich współczesności. No, oczywiście to jest to. Tam rzeczywiście jest to na granicy zniszczenia społeczeństwa, bo jeżeli się robi taki eksperyment na miarę dziejów, jak podniesienie rangi konkubinatu, prawnej rangi konkubinatu homoseksualnego do rangi małżeństwa, to nigdy w dziejach czegoś takiego żadna cywilizacja nie zrobiła. No i myślę, że ten przykład pokaże, że czegoś takiego nie wolno robić bezkarnie. Ale mam nadzieję, że mimo pewnej nieudolności PiS-u w sferze walki o sprawy obyczajowe, to jednak w Polsce się nie musimy bardzo takiej przyszłości obawiać.
No cóż, pora niestety kończyć. Proszę Państwa, książka naszego gościa, pana Rafała Ziemkiewicza, A więc wojna, to jest zbiór artykułów, felietonów, który trochę dokumentuje ten czas konfliktów ostatnich lat. A czy coś nie felietonowego, większego powstanie?
Coś tam będzie. No, na razie proszę, na bieżąco zapraszam do śledzenia felietonów, wypowiedzi. Staram się, zwłaszcza w druku, w tygodniku do rzeczy, staram się dzielić z Państwem wszystkimi obserwacjami i mam nadzieję, że to się komuś przyda.
A w polityce, rozumiem, pływanie w kisielu będzie w dalszym ciągu.
Pyta Pan o mnie?
Nie, o Polskę.
O Polskę. No, Ja jestem jednak umiarkowanym optymistą. Bardzo rzeczywiście ciężko nam wytworzyć elity, bo to jakby do tego się sprowadza, że jest nam bardzo ciężko wytworzyć elity państwowe. Nie mamy tego od pokoleń. W związku z czym, że tak powiem, nie ma kim robić, no, jeśli chodzi o budowanie polskiej przyszłości. Ale jak sobie przypomnę sytuację sprzed lat, powiedzmy, 20. Gdzie byliśmy wtedy, w jakim punkcie, jak traktowano pewne idee, które jednak dzisiaj wydają się ludziom oczywiste i wygrywają, no to myślę, że nie masz takich terminów na Rzeczpospolitą, z której by przy boskich auksiliach wyjść nie można, jak to pan Zagłoba mówi bodajże pod sam koniec potopu, i tego trzymać się trzeba.
No i wyszło nam coś optymistycznego. Na koniec bardzo serdecznie dziękuję. Godzina 17:03. Gościem popołudniowej audycji Radia Wnet był Rafał Ziemkiewicz.
Dziękuję serdecznie.